Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
W naszej długiej już historii spotkań z Państwem już wiele razy mówiliśmy, że poezja, zwłaszcza zaś poezja współczesna, nie zna ograniczeń tematycznych. Trudno byłoby wymyślić rzecz czy historię, która gdzieś kiedyś nie trafiła do wiersza. Zatem dla poezji wszystko jest dobrym materiałem, choć oczywiście nie wszyscy poeci o wszystkim będą pisać, bo choćby chcieli, to byłoby to zwyczajnie niemożliwe. No tak, ale skoro już o tym mówiliśmy, to dlaczego do tego wracam? Otóż dlatego, bo jeden z naszych korespondentów zadał mi pytanie niezwykłe w swojej prostocie, świadczące o ogromnym mojego korespondenta pragmatyzmie. Pytanie brzmiało: o czym pisać wiersze na konkurs, tak żeby zdobyć nagrodę? Pytanie to najpierw mnie poirytowało, później rozbawiło, w końcu jednak uznałem, że może być dobrym punktem wyjścia do krótkiej, antenowej refleksji. Odwołam się do swojego doświadczenia. Miałem przyjemność być jurorem w kilkudziesięciu różnych ogólnopolskich konkursach poetyckich i nie pamiętam, żeby to temat zadecydował o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody, chyba że był to konkurs tematyczny, a więc na z góry narzucony przez organizatorów temat. Ocenia się jakość wiersza, jakość artystyczną, językową, rytmiczną, brzmieniową i coś, co rzeczywiście zależy od składu jury, bo jest wypadkową wrażliwości i preferencji estetycznych jurorów, a więc jakąś taką wewnętrzną siłę wiersza, jego energię i moc oddziaływania na czytających. W zestawie przywołanych kryteriów oceny wiersza temat sytuuje się na szarym końcu. Chyba że mówimy o tematach, nazwijmy je tak, bo jakoś trzeba, ekstremalnych. Co to znaczy? Zanim Państwu odpowiem, najpierw krótkie wprowadzenie. Oceniając prace konkursowe, a bywa, że wtedy czyta się w czasie jednego posiedzenia kilkaset wierszy, albo w czasie kilku posiedzeń kilka tysięcy nadesłanych wierszy, jurorzy zauważają coś, czego czytelnik prasy literackiej albo czytelnicy książek poetyckich nigdy nie zauważą. Nigdy nie dowiedzą się, że coś takiego w ogóle istnieje. Otóż zauważamy dominującą tendencję, która dopiero w takiej masie tekstów może się uzewnętrznić i rzeczywiście ta tendencja dotyczy tematyki. O czym tutaj z takim zapałem Państwu mówię? Dam przykład. Po śmierci Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, zauważalną tendencją były wiersze religijne. Były ich dziesiątki i setki. Po katastrofie polskiego TU-154 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku wylały się wiersze smoleńskie. Innym razem zauważyłem nadreprezentatywność wierszy, no nazwijmy je, satanistycznych, z gruntu złych, głupich i infantylnych, bo zło jest infantylne. Jeszcze innym razem przez konkursowe wiersze płynęła fala seksu i to tak wyuzdanego, że mnie, dorosłemu facetowi, trudno było to czytać. W ostatnim czasie wiersze zaczęły politykować i tak dalej, i tak dalej. Teraz już Państwo wiecie, co nazwałem tematyką ekstremalną, dominującą. A dlaczego Państwa, przynajmniej ci z Was, którzy interesują się poezją współczesną i czytają wiersze, nigdy się o tych podziemnych nurtach nie dowiedzą? Bo z reguły w wyniku tych tendencji powstają setki i tysiące bardzo złych wierszy. I to niezależnie od tego, czy pisane są w dobrej intencji, jak w przypadku wierszy tworzonych po odejściu świętego papieża, czy w intencji złej, jak w przypadku wierszy z elementami satanistycznymi, czy gloryfikującymi pornografię, a więc tysiące wierszy, które nigdy nie zostaną nagrodzone, opublikowane w prasie literackiej czy w tomikach poetyckich, po prostu przepadną. Pozostaną jedną z wielu form ludzkiej aktywności, manifestacją ekspresji ja ich autorów. Czy odpowiedziałem na pytanie, o czym pisać wiersze na konkurs, tak żeby zdobyć nagrodę? Odpowiedziałem, tyle że negatywnie, bo pytanie jest źle postawione. Bo choć temat wiersza nie jest zupełnie bez znaczenia, to jednak o konkursowym sukcesie decyduje to, jak on jest napisany. I czy jest w nim ten magnetyczny punkt, który przyciągnie uwagę czytelnika.
W metaforze.
Adam Zagajewski. Płótno. Stałem w milczeniu przed ciemnym obrazem, przed płótnem, które mogło zamienić się w płaszcz, w koszulę, w chorągiew, lecz stało się kosmosem. Trwałem w milczeniu przed ciemnym płótnem, pełen zachwytu i buntu, i myślałem o sztuce malowania i o sztuce życia, o tylu dniach pustych i zimnych, o chwilach bezradności, o mojej zimnej wyobraźni, która jest sercem dzwonu i żyje tylko w rozkołysaniu, uderzając o to, co kocha i kochając to, co uderza. I pomyślałem, że to płótno mogło być całunem także. Wiersz Płótno Adama Zagajewskiego, pochodzący z tomu o tym samym tytule, rok wydania 1990, awansował do grupy kanonicznych tekstów tego krakowskiego i zarazem światowego poety. I słusznie, bo wybrzmiewa w czytelniku jeszcze długo po lekturze, jak dzwon. Właśnie metafora dzwonu wydaje mi się w tym wierszu najciekawsza, ponieważ mówi nam bardzo dużo o Adamie Zagajewskim jako poecie, o jego stosunku do świata, procesie powstawania wiersza, źródłach natchnienia, a także bardzo konkretnie o przestrzeni, w której powstaje wiersz. Przypomnijmy, pośród kilku istotnych spraw, o których myśli poeta, stojąc przed ciemnym obrazem, znajduje się wyobraźnia. Myślałem o mojej zimnej wyobraźni, która jest sercem dzwonu i żyje tylko w rozkołysaniu, uderzając o to, co kocha, i kochając to, co uderza. Wielu wybitnych poetów pisało o wyobraźni. Zbigniew Herbert na przykład był wobec niej bardzo nieufny. W wierszu Pan Cogito i wyobraźnia czytamy: Pan Cogito nigdy nie ufał sztuczkom wyobraźni. Fortepian na szczycie Alp grał mu fałszywe koncerty. Nie cenił labiryntów. Sfinks napawał go odrazą. Mieszkał w domu bez piwnic, luster i dialektyki. Dżungle skłębionych obrazów nie były jego ojczyzną. I kawałek dalej. Wyobraźnia pana Cogito ma ruch wahadłowy. Przebiega precyzyjnie od cierpienia do cierpienia. Cytuję Herberta, bo myślenie Zagajewskiego o wyobraźni, która jest zarazem sprzymierzeńcem i wrogiem poety, wywiedzione jest z Herberta właśnie, czego najlepszym potwierdzeniem jest ruch wahadłowy wyobraźni pana Cogito, który to ruch Zagajewski ukonkretnia w figurze dzwonu. Zresztą i Zagajewski postępuje jak herbertowski pan Cogito, wyznaje przecież: Myślałem o sztuce, o życiu, o bezradności, wreszcie o dzwonie, który jest wyobraźnią. Wróć, nie dzwon cały jest wyobraźnią, jest nią samo serce dzwonu, a to ogromna różnica. Wspaniale wykorzystuje poeta dwuznaczność słowa serce, które jako metafora w dzwonie przestało już bić. Serce dzwonu jako związek frazeologiczny tak nam spowszedniało, że już nam się nie kojarzy z sercem pełnym krwi. Zagajewski, używając serca dzwonu do opisu własnej wyobraźni, reanimuje ten obraz, sprawia, że do serca dzwonu napływa poetycka krew, a do serca, czyli wyobraźni poety, przenika metaliczny chłód. Wyobraźnia Zagajewskiego, powtórzę, nie jest jako całość porównana do dzwonu, jest tylko, a może aż, jego sercem. Naturalnie nasuwa się więc pytanie, czym jest ta reszta, ten kapelusz, na który według fachowej terminologii, sprawdziłem to, w encyklopedii składają się hełm i płaszcz. Czym jest ta reszta? O co uderza wyobraźnia poety, wydobywając dźwięk? Dźwięk wiersza. Mała dygresja. Na dzwonach gra się na dwa sposoby. Wywołując uderzenia serca o płaszcz lub uderzając w niego od zewnątrz dowolnym przedmiotem. Zagajewski uderza sercem, a zatem od środka, z głębi. Powróćmy do zawieszonego pytania. O co uderza serce poety? Odpowiedź brzmi: o rzeczywistość, o innych ludzi, o dookolny świat, który na uderzenia jego serca, czytaj wyobraźni, reaguje dźwiękiem obwieszczającym święto, zwiastującym coś niezwykłego, wprowadzającym ton podniosły lub wzniosły, chwalony przez Zagajewskiego w innym jego, również kanonicznym wierszu. Smutny byłby to obraz poety, jeśli by cała jego wyobraźnia była dzwonem, gdyby sam autor był sobie dzwonem, sam siebie wzruszał, sam sobie odpowiadał, sam sobie rezonował. Ale poeta u Zagajewskiego jest tylko jedną ze stron dialogu. Sam z siebie, w oderwaniu od rzeczywistości, nie potrafi wydobyć dźwięku. Wybrzmiewa, śpiewa dopiero w doświadczaniu, czyli w lżejszych lub mocniejszych zderzeniach ze światem, jego pięknem i jego grozą. Spójrzmy, posłuchajmy, jak ten ruch wahadłowy ujawnia się we frazie: myślałem o mojej zimnej wyobraźni, która jest sercem dzwonu i żyje tylko w rozkołysaniu, uderzając o to, co kocha i kochając to, co uderza. Uderzając o to, co kocha i kochając to, co uderza w lewo i w prawo, w tę i z powrotem. Ale metafora ta jest semantycznie dwukierunkowa. Podobnie jak poeta nie potrafi wybrzmieć bez świata, tak i świat, kopuła dzwonu, nie jest w stanie wybrzmieć bez poety, czyli bez swojego serca. Poeta jest sercem świata. Pieśń jednak śpiewają wspólnie. Tyle w niej jest poety, co i świata. Dźwięk dzwonu, wiersz, to wyraz współpracy dwóch żywiołów. Serca, czytaj wyobraźni, poety oraz twardej realności, o której każdy wielki artysta powinien zaświadczać.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W tym tygodniu w naszej skrzynce poetyckiej znaleźliśmy tomik Wasyla Łozińskiego. Wasyl Łoziński jest ukraińskim poetą, urodzonym w 1982 roku we Lwowie. Tłumacz również z języka niemieckiego, polskiego, pisuje eseje, recenzje, kuratoruje różnym przedsięwzięciom, również plastycznym, wizualnym. To jest jego debiut w przekładzie na polski. Tomik nosi tytuł Święto po awanturze. Ukazał się dopiero co nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w pięknej formie, pięknym formacie. Gratulujemy Piwowi nowej, poręcznej i bardzo sympatycznej serii poetyckiej. Nigdy takich serii poetyckich za wiele. Wiersze przełożył Bogdan Zadura, który w posłowiu do tego tomiku, próbując wyjaśnić jego tytuł, a więc Święto po awanturze, pisze: czym są te awantury i święta w wierszach tytułowych? W pierwszym awantury trudno się domyślać. Samo święto konsumpcji, masowej kultury, samotności, homogenizacji, społecznych podziałów. W drugim święto cywilizacji, robotyzacji, dehumanizacji, protetyki. A więc święto tytułowe należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka, ironicznie, gorzko. Święto jest tutaj raczej katastrofą. Katastrofą związaną właśnie z zalewem tego, co płaskie, i z prymatem doświadczania bez limitu i kupowania za wszelką cenę, posiadania. Przeczytam kilka wierszy z tego tomiku. Zacznę od tytułowego wiersza, jednego z dwóch tytułowych, a więc Święto po awanturze 2. Ze wszystkich ról najmniej jest określona ojcowska. Ludzkość wymyśliła aparat fotograficzny, internet, tryb live i on air. Zupełnie naturalnie zżywamy się z prezerwatywami, smoczkami, okularami i innymi mechanicznymi przyjaciółmi człowieka na wózku, protezami idealnej formy. Bardzo smuci strata cyfrowego zdjęcia z cmentarza pod parasolem w deszczu. Nie tak zdjęcia, gdzie na świat przychodzi dziecko. Można by nawet powiedzieć, że tam była zagłuszarka. Konstrukcja wieżopodobna na 100-150 metrów wysoka w miejscu starego cmentarza. Ona filtrowała erotykę, miłość przez kołdrę od pornografii Radia Swoboda. Nie daje zasnąć rozryta mogiła na miejscu zagłuszarki, rytualne miejsce satanistów, o innej porze doby starowierów. Odkąd tu nie ma jednostki wojskowej za płotem i ktoś anonimowy rozebrał wieżę za 100 tysięcy hrywien, z tej góry, na której ona stała, otwiera się cudowny widok na kijowską Szwajcarię w dole i bezludne tarasy naprzeciwko. W pociągu. W drodze do ciebie niezmierzone, niezabudowane przestrzenie między Wiedniem a Brnem nie potrzebują żadnego oświetlenia i gwiazd. Tu mogłoby się rozłożyć jeszcze 10 stolic wraz z przedmieściami. Tylko gdzie byśmy posadzili zboże i winną latorośl? Wiersz bez tytułu. Jest mysz kościelna, która głoduje. Bo co jeść w kościele? A co z myszą klubową? Podobno takie widziano. A szczury nosił kot. Ten kot klubowy. Jak Państwo zdążyli zauważyć, nie są to wiersze łatwe. Są bardzo silnie osadzone w kontekstach, rozmaitych kontekstach literackich. Wacław Łoziński jest autorem o pokoleniu młodszym od najgłośniejszych i już najszerzej tłumaczonych w Europie poetów języka ukraińskiego, takich jak Jurij Andruchowicz czy Sergii Żadan, ale być może ta jego młodszość wobec nich sprawia, że jego wiersze nie są bezpośrednio zapisem gorączki sytuacji na Ukrainie, nie są sejsmografem życia społecznego czy politycznego, ale pozwalają to, co się dzieje za oknem, czy to, co się dzieje w ojczyźnie Wasyla, wpisać w szerszy kontekst przemian europejskich, a przede wszystkim osadzić w języku i w literaturze. Są to wiersze dużo bardziej literackie, dużo bardziej intertekstualne, dużo bardziej zaszyfrowane, bym powiedział, w innych tekstach niż wiersze autorów ukraińskich o generacji od Wacława Łozińskiego starszych. Polecam Państwu debiut Wacława Łozińskiego po polsku w przekładzie Bogdana Zadury. Tomik nosi tytuł Święto po awanturze.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Kazimierz Wierzyński, wiersz o wódce. Wiersz pochodzi z tomu Kufer na plecach, wydanego nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu w 1964 roku. Ktoś może zadać filozofujące pytanie, czy warto, a może nawet, czy wypada pisać wiersze o wódce? Nie podejmę tego tematu, bo wiersz Wierzyńskiego, poza naturalnie tytułem, niewiele ma z wódką wspólnego. Niewiele wspólnego ma z alkoholem jako takim. Wydaje się, że wódka jest tu tylko metaforą, pretekstem do snucia refleksji na temat ekstatycznego, zmysłowego doświadczania rzeczywistości. Już na wstępie mówi poeta: a ja wam utoczę wódkę z nie mowy moich traw ogrodowych z szelestu. Wódka z szelestu? Więc nie ze zboża, z ziemniaków, z ryżu, nie z pestek, z łup winogron, z jabłek, śliwek, agrestu, ale z szelestu? I czy taka wódka może zaszumieć w głowie? Czy taką wódką można się upić? Poeta przekonuje, że tak, można, a nawet trzeba, że swoisty proces fermentacji, destylacji, rafinacji nieustannie dokonuje się w jakiejś, cytuję, podziemnej ciemni, w jakiejś tajemnej gorzelni, w roślinnych ustach świata, w ustach całej natury, w kosmicznym organizmie, którego jesteśmy cząstką, że w jakichś tajemnych podziemiach waży się śmiertelnie miłosny alkohol, dokonuje się rozpaczliwe pijaństwo istnienia. Jeśli chcemy doświadczyć tego stanu, tego szaleństwa natury i chyba szerzej bytu, musimy zbliżyć się do niego, przybliżyć do niego ucho, posłuchać jego wewnętrznego pulsu, utożsamić się z nim. Jak to zrobić, spytacie państwo. A poeta odpowiada najprościej, jak to tylko możliwe. Tylko połóżcie się, tak jak ja, głowami w dyniach, rękami w grochu, wzdłuż pościelistych brust. I dalej w innym miejscu. Połóżcie się tylko na ziemi, najbliżej dna, najbliżej korzeni. Zobaczycie, jaka tu wódka, jaka czysta i jaka głęboka. Wierzyński ma rację. Daleko odeszliśmy od korzeni, od tego, co pierwsze i od tego, co pierwotne. Oddaliliśmy się od natury, przyrody, ziemi i przestaliśmy ją słyszeć. Przestaliśmy słyszeć pracę, jaka się w niej toczy. Przestaliśmy zastanawiać się nad mechanizmami wzrastania, procesami rozwoju, nad instynktem życia i nad wolą życia. Zachowujemy się tak, jakby natura nie miała nam już nic do powiedzenia, jakbyśmy już od niej niczego nie mogli się nauczyć. Jakbyśmy wszystkiego, co jest dla nas ważne, mogli dowiedzieć się z ekranu telewizora, z coraz większej plazmy, z coraz większej ilości pikseli, nad, mega, super i hiper realistycznego obrazu. Czy to rzeczywiście wystarcza, żeby porozumieć się ze światem? Czy w telewizorze usłyszymy, jak szumi krew natury, jej oliwa, czy inne, jak pisze poeta, pożywne wywary? Z pewnością nie. Nie usłyszymy i nie poczujemy i nie doświadczymy tego organizmu, którego jesteśmy najbardziej istotną częścią. I o tym jest wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, który zdaje się wódką nazywać wytwarzaną w tajemnej gorzelni, w podziemnej destylatorni samą esencję bytu. Czyta Jarosław Tyrański.
Kazimierz Wierzyński. Wiersz o wódce. Pędzą ją z pestek, z łup winogron, z jabłek, śliwek, agrestu. A ja wam utoczę wódkę z niemowy moich traw ogrodowych, z szelestu. Tylko połóżcie się tak jak ja, głowami w dyniach, rękami w grochu, wzdłuż pościelistych brust i pijcie szum ten i szelest życia i śmierci po trochu z podziemnej ciemni, z tajemnej gorzelni, z roślinnych ust. Wyszeleści się krew jej, oliwa, i wzejdą pędem samiczym pożywne wywary, warzywa. Śmiertelnie miłosny alkohol, rozpaczliwe pijaństwo istnienia, przymus kosmiczny, biała patoka. Połóżcie się tylko na ziemi, najbliżej dna, najbliżej korzeni. Zobaczycie, jaka to wódka, jaka czysta i jaka głęboka. Z tomu Kufer na plecach. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.